Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy Państwa do udziału w rozmowach niedokończonych. Wierność powołaniu aż do ofiary z życia w posłudze biskupiej i kapłańskiej to temat naszego spotkania. Pragniemy zatrzymać się nad postaciami błogosławionym Michałem Kozalem, biskupem męczennikiem, jak również sługą Bożym, biskupem Wojciechem Owczarkiem i też jednym z pierwszych męczenników kapłanów II wojny światowej, niemęczenników uznanych przez Kościół jako tych, którym oddawalibyśmy kult publiczny, ale 10 września 1939 roku został przez hitlerowców rozstrzelany proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Aleksy Hoffmann, parafii świętego Jakuba Apostoła w Siniarzewie w diecezji włocławskiej. Nasi goście w rozmowach niedokończonych to ksiądz prałat, doktor habilitowany Tomasz Kaczmarek, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku oraz siostra Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, zgromadzenia, które zostało założone przez księdza biskupa Wojciecha Owczarka, sługę Bożego. Księdza profesora poprosimy o wprowadzenie w dzisiejszy temat na samym początku w troszeczkę takim szerszym kontekście niż te postacie, o których przed chwileczką wspomnieliśmy, aby przybliżyć to środowisko życia Kościoła, ale również środowisko Polski, która zaczęła funkcjonować po I wojnie światowej, bo przecież to w tym kościele wtedy wzrastały te osoby, o których chcemy mówić, jak również wiele, wiele innych bohaterskich, pełnych heroizmu, oddanych Bogu, Kościołowi, drugiemu człowiekowi osób.
Dziękuję za przekazanie głosu. A zatem ruszajmy w imię Boże. Żadna z wielkich postaci, świętych, męczenników nie spadła tak po prostu oto z nieba na ziemię. Męczeństwo, świętość, wielka świętość wyrastają powoli w bardzo konkretnym środowisku. Tak też było z tymi dwoma wielkimi postaciami, o których będziemy chcieli trochę powiedzieć, może jeszcze o innych wspaniałych bohaterach wiary, miłości. Stąd wydaje mi się, jest czymś bardzo sensownym, trochę sobie uświadomić tę przestrzeń czasu, w którym dojrzewała ich świętość, gdzie przypadło im konkretnie budować, zmagać się nad sprawą Bożego Królestwa. Jak zatem wyglądało życie Kościoła w okresie międzywojennym? Bo to jest czas dojrzewania ich świętości, dojrzewania do męczeństwa. Jesteśmy wszyscy świadomi, że to było coś niezwykłego, bo to po 123 latach wreszcie Polska ma szansę stanowić państwo, być znowu państwem niepodległym, decydować o swoim losie. Nie było to dzieło łatwe. Proszę sobie wyobrazić, tyle lat rozdarci poprzez zaborców. To wszystko tworzyło mentalność, nie zawsze dobre zwyczaje, nie zawsze dobre przyzwyczajenia. Polacy byli po prostu odzwyczajeni od struktur państwowych, od instytucji państwowych. Naród żył, scalony wiarą. Wiara katolicka była tym faktorem najbardziej takim wiodącym, scalającym. Oto teraz przyszedł czas na budowanie państwowości. Jest to czas bardzo trudnych zmagań o model życia młodego państwa. Pierwsze lata po I wojnie światowej, parlamentaryzm jeszcze bez doświadczenia, nieustanne szarpanie, spory, ponad 20 partii w parlamencie, trudno ukuć jakiś sensowny program, nieustanne rozdarcia. Na dodatek przecież w tym czasie zaczyna osiągać swoje apogeum w Europie wielka międzynarodówka socjalistyczna. Polsce to jest czas wielkich napięć politycznych, ideologicznych, kryzysu młodej demokracji, potem wielki kryzys ekonomiczny, który przycicha dopiero gdzieś około roku 1935. I oto w tych czasach Pan Bóg dał Kościołowi w Polsce charyzmatyczną, wielką postać kardynała Chlonta, który rzeczywiście stał się charyzmatycznym przewodnikiem wiary dla Polaków. To on zrozumiał i potrafił przekonać kręgi katolickie, duchowieństwo i to wyższe, niższe do tego, że właściwie, żeby zbudować Polskę, to trzeba najpierw wychować, odważyć się, wychować od podstaw nowe pokolenie. Dlatego tak bardzo postawiono na szkolnictwo. To był wytrwały, cichy zasiew dobra, który przyniesie żniwo dopiero później. Jak mówiłem, inspiratorem tego dzieła był kardynał Chlont. On rozumiał, że nową, autentycznie chrześcijańską Polskę może zbudować tylko nowe pokolenie, ale takie trzeba dopiero wychować. Stąd tak bardzo kładziono wielki nacisk na szkolnictwo katolickie. Szkoły organizowane, prowadzone z niebywałą ofiarnością. Ja tu może wspomnę o takiej bardzo wymownej ilustracji tego klimatu. Włocławek. Wiosna 1936 rok. Siostry ze zgromadzenia założonego przez sługę Bożego biskupa Wojciecha Owczarka przez wiele tygodni spożywały skromne posiłki tylko dwa razy dziennie, by zaoszczędzić pieniądze na opłacenie nauczycieli do szkoły. To przecież coś mówi. W takim duchu w szkołach katolickich z wielkim oddaniem, ofiarnością służyły sprawie ojczyzny. Liczne zgromadzenia zakonne, męskie, żeńskie, żeby wskazać chociażby siostry niepokalanki, urszulanki, zmartwychwstanki, służebniczki niepokalanej, siostry szkolne Notre Dame. A z rodzin zakonnych męskich, między innymi salezjanie, jezuici, michalici, pijarzy, werbiści. W krótkim wymiarze była to praca mało efektowna, ale przynosząca owoce długofalowe, trwałe. Tu może jeszcze warto wspomnieć o jednym dość takim charakterystycznym rysie znamionującym katolicyzm Polski w tym okresie, mianowicie duch katolickiego patriotyzmu. To dość decydująco odróżnia Polaków od innych narodów. Patriotyzm, słowo, które brzmiało podobnie w różnych kulturach, ale nie zawsze oznaczało to samo. W czasie rozbiorów Kościół katolicki był na ziemiach polskich bardzo silnym faktorem zachowania tożsamości narodowej, kultury, czynnikiem podtrzymującym nadzieję zmartwychwstania na bazie wartości chrześcijańskich. To nawet odnotowują raporty dyplomatyczne nuncjusza z Warszawy. Polski patriotyzm, przeniknięty elementem głęboko religijnym, tu trzeba powiedzieć jasno, miał wtedy odmienne oblicze niż współczesny patriotyzm w Europie, to znaczy z końca XIX wieku i początku XX, gdzie pod tym pojęciem rozumiano na ogół ruchy rewolucyjne i dążenie do wyzwolenia spod władców, często określających się oficjalnie jako katolickich. Albo jak na przykład w Italii, patriotyzm to pojęcie łączono z obaleniem państwa kościelnego. Odmienne podłoże historyczno-kulturowe, połączone z głęboką religijnością, doświadczenia rozbiorów, zaowocowały w Polsce jakimś szczególnym pogłębieniem chrześcijańskim miłości ojczyzny. Polski patriotyzm katolicki układał się raczej według linii budowania w swoim kraju cywilizacji chrześcijańskiej, przy zachowaniu całego dziedzictwa historii. Symbolem takiej mentalności, tego ducha, podejścia może być zawołanie, jakie umieszczono na frontonie Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie: Deo et Patrie, to znaczy Bogu i Ojczyźnie. To było hasło główne, cel, który przyświecał zadaniu formowania inteligencji katolickiej dla odrodzonej Polski. Bóg i Ojczyzna były wartościami przewodnimi. Ale tu trzeba dodać, nie oznacza to, że to był proces przebiegający bardzo spokojnie. Wprost odwrotnie. Wykuwał się w klimacie bardzo ostrych polemik. Patriotyzm katolicki był torpedowany przez silne, wpływowe prądy lewicowe o charakterze socjalistycznym, liberalnym. Ja tu wspomnę chociażby o takiej rzeczy, że tego zapowiedzią były ostre zderzenia już w czasie dyskusji parlamentarnej nad projektem deklaracji konstytucyjnej, kiedy wykuwano konstytucję, kiedy prawica parlamentarna wspierana przez biskupów dążyła do włączenia do projektu przyszłej konstytucji deklaracji o wyznaniu rzymskokatolickim jako religii państwowej. Ten klimat zderzenia politycznego trwał praktycznie przez całe jeszcze dwudziestolecie kolejne. Tu ilustracją mogły być listy pasterskie z tego okresu. A chodziło w rzeczywistości o zderzenie propozycji modelu kultury chrześcijańskiej z wizją laicko-liberalną. To właśnie w tym czasie, w kręgach inteligencji, do tak zwanego dobrego tonu, należało afiszowanie się agnostycyzmem i wprost antykościelnością. W latach 30. do tej polemiki włączyły się otwarcie prądy masońskie z różnymi zlożami różnego rytu. Wiele z tych lóż prowadziło swoją działalność bardzo jawną, oficjalnie. Trzeba powiedzieć, że w odrodzonej Polsce rysowała się jakaś wyjątkowa możliwość osiągnięcia szczególnej formuły organizacji państwa na bazie zasad chrześcijańskich. I chyba dlatego była tak zajadła reakcja drugiej strony. Taka była Polska, w której wzrastali nasi męczennicy, wielcy święci, którzy w czasie II wojny światowej tak licznie oddawali swoje życie za wiarę, za ojczyznę. Warto może sobie też uświadomić, że z tego okresu w Polsce mamy największą liczbę osób kanonizowanych i beatyfikowanych. Oni tu żyli, działali, zmagali się o prawdę, o wprowadzanie Ewangelii w najgłębsze tkanki życia narodu. Tkwili w tych realiach jako pasterze, nauczyciele kultury chrześcijańskiej, ofiarni wychowawcy, animatorzy, przewodnicy ładu społecznego, z wielkim sercem dla krzywdzonych, biednych, nieszczęśliwych, nieporadnych, apostołowie prasy, obecnie w różnych sferach życia. Ale jako że to byli ludzie naznaczeni Duchem Świętości, mogli wydawać wielkie owoce. Ich dzieła były bardzo owocne. Oto może kilka takich wstępnych myśli, jakimi się dzielę, właśnie by podprowadzić do środowiska, w jakich żyli nasi wielcy bohaterowie wiary.
Ksiądz prawa doktor habilitowany Tomasz Kaczmarek, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, nakreślił ten rys środowiska Kościoła po pierwszej wojnie światowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Na jakąś szczególną uwagę zasługuje to stwierdzenie, że patriotyzm polski, czy w Polsce wówczas miał bardzo jasny katolicki charakter. To sobie jakoś zapamiętujemy. W tym czasie biskupem w 1918 roku zostaje sługa Boży Wojciech Owczarek, który urodzi się w 1875, więc można powiedzieć chłonie całego tego ducha, który towarzyszy Polsce, jest tutaj obecny na tych ziemiach. Dlaczego o biskupie Wojciechu Owczarku mówimy w dniu dzisiejszym? Nie tylko dlatego, że są z nami w studiu siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, ale dlatego, że to właśnie on jest konsekratorem kościoła, w którym znajdujemy się, kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Też należy wspomnieć jak gdyby drugi tytuł wezwania Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej. Taki wymiar też ma główny ołtarz tej świątyni. Wydawać by się mogło, że zobaczymy świętego Jakuba, ale widzimy Matkę Bożą Częstochowską i przypomnienie ślubów Jana Kazimierza w głównym ołtarzu. Czyli sama ta świątynia przypomina nam, mówi o tym, jaki duch panował wówczas na ziemiach polskich, gdyż konsekracja tego kościoła to 1921 rok, więc budowa tej świątyni przypada na trudne lata po I wojnie światowej, ale możemy podziwiać trud, wysiłek, ofiarność tych, którzy tę świątynię wznosili. Siostra Natalia Musidlak, prosimy o przybliżenie nam postaci sługi Bożego, błogosławionego jak najszybciej, biskupa Wojciecha Owczarka.
W kontekście wprowadzenia, które ksiądz profesor tutaj poczynił, sługa Boży biskup Wojciech Owczarek pojawia się jako postać, mogę powiedzieć, ośmielę się powiedzieć, jakby wielowymiarowa. Zwykle mówi się o nim jako pokornym biskupie, świętym, świątobliwym. Natomiast dzisiaj w kontekście patriotyzmu możemy odkryć jego osobę jako patriotę, jako człowieka świętego i jako człowieka, który był bardzo mocno związany z ziemią, w której wyrastał, na której się urodził, z decyzją włocławską i z lokalnym środowiskiem, w którym opatrzność go postawiła. Zdajemy sobie sprawę, że jego postać nie jest jeszcze może bardzo powszechnie znana, o wiele bardziej w środowisku włocławskim, więc tytułem wstępu na temat jego osoby przytoczę przede wszystkim kilka najważniejszych dat. Wojciech Stanisław Owczarek urodził się 31 grudnia 1875 roku we wsi Łęk Baliński w parafii Uniejów. Po ukończeniu czwartej klasy gimnazjum w klasycznym gimnazjum w Kaliszu w 1892 roku wstąpił do seminarium duchownym we Włocławku, gdzie odbył 5-letnie studia filozoficzne i teologiczne. Po ich ukończeniu w 1897 roku został wysłany przez władzę diecezjalną na studia specjalistyczne do Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu, które ukończył w 1901 roku. I chociażby już ten fragment życiorysu Wojciecha Owczarka wskazuje na jego bardzo klasyczne wychowanie, jakie otrzymał. Będąc dzieckiem ubogiej rodziny, ucząc się w Sieradzu, w Kaliszu, czy będąc jeszcze następnie w seminarium, sam doświadczał dobroci od różnych osób, które go wspierały. Ale nie chodziło tu tylko o to wsparcie materialne. Kluczową sprawą, dla której każdy dobrodziej udzielał mu tej pomocy, było jego wychowanie. Widziano w nim osobę bardzo uzdolnioną, osobę jak na swój wiek uduchowioną. W związku z tym można już tutaj doszukiwać się tego znamiona i patriotyzmu, i świętości. Rodzi się jeszcze w czasach, które i dla jego rodziny, i dla społeczeństwa są trudne, więc zostaje wychowany w poszanowaniu otrzymanej wiedzy i otrzymanych środków materialnych na to wykształcenie, które były potrzebne. Następnie, kiedy jest już seminarzystą, Wojciech ma 17 lat, kiedy jest studentem pierwszego roku, już obiera głęboką drogę życia duchowego, co trzeba przyznać jest troszeczkę niespotykane, a może nawet zadziwiające, że tak młody człowiek postanawia żyć ascezą, umartwieniem, w pokorze, w uniżeniu i co znajduje odbicie w jego notatkach rekolekcyjnych, które prowadził przez całe życie. Także sługa Boży, biskup Wojciech Owczarek zdawał sobie sprawę z szansy, jaką otrzymał od ludzi i od Boga i nie wyobrażał sobie, żeby jakikolwiek dar zaprzepaścić. Wszystko, co w życiu postanowił robić, wiedział, że chce wykonać na chwałę Bożą i na służbę drugiemu człowiekowi, a przez to społeczeństwu. To będzie widać bardzo wyraźnie daleko w jego postawie przez całe życie, zarówno kapłańskie, jak i biskupie. Po powrocie do kraju, zaledwie przez 2 tygodnie, pracował jako wikariusz w Turku, a potem całe życie był związany z Włocławkiem. Zatrudniony był na różnych stanowiskach kościelnych. Był najpierw notariuszem konsystorza generalnego, następnie kanclerzem kurii. W latach 1902-1907 był wykładowcą języka łacińskiego w seminarium duchownym. W latach 1904-1918 był formalnym tylko proboszczem parafii Chełmce koło Kalisza. I w tym czasie został obdarowany również godnościami kościelnymi tajnego szambelana i kanonika kapituły katedralnej. W dniu 29 lipca 1918 roku, jak już tu wspomniał ojciec Benedykt, papież Benedykt XV mianował go tytularnym biskupem i sufraganem biskupem pomocniczym włocławskiej diecezji. Sakrę biskupią przyjął 10 listopada 1918 roku. Warto zaznaczyć, że był współpracownikiem 3 kolejnych biskupów ordynariuszy włocławskich: Stanisława Źdźitowieckiego, biskupa Krynickiego i Radońskiego. Pełnił też funkcję oficjała sądu biskupiego i do samej śmierci przebywał we Włocławku, aczkolwiek umarł w Otwocku. Zauważę też, że to wychowanie patriotyczne i świętość, która w jego życiu się przeplatała, oparta była, można powiedzieć, przez całe jego życie kapłańskie na 3 zasadach. Ordo, oratio i labor. Biskup według tych, już jako młody student, według tych 3 łacińskich zasad chciał kierować swoim życiem, co oznaczało porządek we wszelkiej dziedzinie życia, modlitwę jako główne zadanie i powołanie i pracę. Chyba wszyscy się zgodzimy, że nie można sobie wyobrazić patriotyzmu bez pracy, wychowania, edukacji i szkoły. I te 3 płaszczyzny w życiu Wojciecha Owczarka, sługi Bożego, znakomicie się przeplatają. Od samego początku chce być, jak to wyznaje w swoich rekolekcyjnych notatkach, bohaterem pracy. Już jako młody człowiek podejmuje regułę życia stworzoną taką na swój użytek. Nikogo do niej, jak wiemy, nie zmuszał. Żył tylko on według tych zasad, które ustalił. Porządkuje swój dzień, wyznaczając godziny, w których będzie wykonywał różne czynności. I można powiedzieć, że jego świętość wyrasta na dwóch skrzydłach. Na ora et labora. I te dwa aspekty już wskazują na to, że sługę Bożego biskupa Wojciecha Owczarka możemy uważać za bardzo szlachetnego patriotę, a jeszcze osobnym jakby zagadnieniem jest zgromadzenie sióstr wspólnej pracy, które on jest zakonodawcą, jest założycielem, aczkolwiek otrzymał tę wspólnotę po ojcu Sforskim, franciszkaninie, który umierając prosił go jako swojego penitenta o przejęcie duchowej opieki nad Stowarzyszeniem Kobiet Wspólnej Pracy. Dodam, że w tym roku, właśnie w 2011, świętujemy stulecie utworzenia tego stowarzyszenia. Tyle może takiego tytułu wstępu na temat jego postaci i osoby.
Wierność powołaniu aż do ofiary z życia w posłudze biskupiej i kapłańskiej na podstawie sylwetki sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka możemy mówić o tej wierności powołaniu, która wyrażała się wierności względem Boga, względem powierzonego powołania i też wierność tym zadaniom, które Bóg postawił na drodze sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, też wierność drugiemu człowiekowi, Kościołowi i też Ojczyźnie. Druga część naszego tematu to wierność powołaniu aż do ofiary z życia w posłudze biskupiej kapłańskiej. Mamy tutaj na uwadze dwie postaci, błogosławiony Michał Kozal i ksiądz Aleksy Hoffman, chociaż doskonale wiemy, że nie możemy ograniczyć tego naszego dzisiejszego spotkania tylko i wyłącznie do tych dwóch postaci. Bo gdy chcemy mówić o II wojnie światowej, to mamy przynajmniej 108 męczenników. Mamy też wspomnianego już niejednokrotnie dzisiaj świętego Maksymiliana Marię Kolbego. Należałoby wspomnieć o świętej Benedykcie od Krzyża, Edycie Stein i wielu, wielu innych, którzy oddali życie za wiarę. I rodzi się pytanie, które kierujemy do księdza profesora. Czy nie jest aby tak, że nazizm, który wystąpił głównie przeciwko rasie Żydów, Cyganów i głosił tutaj ideę nacji jako najwyższą, nie wystąpił w głównej mierze przeciwko wierze, przeciwko tym, którzy głosili prawdę zawartą w Ewangelii, że przed obliczem Boga nie ma Greka, nie ma Żyda, nie ma poganina, tylko jest ten, który wierzy. Więc Kościół katolicki z natury swojej szanuje naród i narodowość drugiego człowieka. Pytanie brzmi, czy oprócz tego, że nazizm prześladował konkretne narody, czy też nie miał za cel prześladować wierzących i tych, którzy stali na czele danych wspólnot wiary?
Ja bym powiedział tak. W każdy totalitaryzm wpisana jest ideologia nienawiści do chrześcijaństwa. A dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że chrześcijaństwo, bazując na prawie Bożym, a jednocześnie prawie naturalnym, sprzeciwia się chorobliwym ambicjom podporządkowania jednej wizji, jednej partii, jednym programowi całego świata, deptania wszelkich innych praw. To jest charakterystyczne, że wszystkie systemy totalitarne zawsze chciały najpierw na pierwszym miejscu wyeliminować chrześcijaństwo, bo tu obawiano się, że ze strony chrześcijaństwa niosącego miłość, prawdę, to jest jedna z przeszkód nie do przebycia. Trzeba coś z tym zrobić. Poza tym, zawsze w duchu totalitaryzmu siedzi coś z aspiracji do boskości, zastąpienia kultu prawdziwego Boga właśnie kultem czegoś innego. Wprowadzenie jakiegoś takiego elementu, dywinizowanie siebie, ideologii, wizji, państwa, rasy. To bardzo czytelnie było widać w nazizmie, w przypadku nazizmu hitlerowskiego. Powiedzmy sobie jasno, że nazizm hitlerowski, od kiedy tylko doszedł do władzy po roku 1933 w Niemczech, postawił sobie bardzo jasno drogę załatwienia w jakiś sposób sprawy chrześcijaństwa, tylko z tym, że wtedy nie był w stanie tego dokonać. Chrześcijaństwo jakby nie było i linia katolicka i protestancka, to jednak była wielka tradycja, wielka siła tradycji. To były walory, no, których nie dało się tak w pierwszym, od razu jednym rzutem usunąć. Zresztą Hitler był człowiekiem niezwykłej inteligencji, tylko niestety ta inteligencja była wykorzystywana w zupełnie innym kierunku, nie w kierunku budowania autentycznego dobra. Widział te problemy bardzo jasno, dlatego nie mógł sobie pozwolić na frontalne uderzenie w chrześcijaństwo na terenie Rzeszy, tym bardziej, że szykował się do wojny, tym bardziej zależało mu na jakimś zjednoczeniu, postawieniu gospodarczo na nogi całego narodu i powoli przygotowywanie wielkiej wojny przeciwko zwłaszcza Europie. Te programy, te plany dopiero mógł w pełni urzeczywistniać na terenach zajętych, zwłaszcza Polski. Stąd cała ta zachodnia część Polski, z której został utworzony tak zwany rejon Warty, stała się poligonem nowego realizowania programu konfesyjnego, to znaczy antychrześcijańskiego. Zresztą Hitler był człowiekiem bardzo wyrafinowanym. Jak potrzeba było, to nie wahał się na kompromisy, gdzie tylko się dało. Zresztą zakłamanie to jest chleb powszedni dla każdego totalitaryzmu, obojętnie jakiego to byłoby koloru. Ja może chociażby wspomnę taki fakcik, że po śmierci marszałka Piłsudskiego były sprawowane liturgie nawet za niego żałobne, nawet w Berlinie w 1935 roku. I o dziwo, na tej liturgii uczestniczył sam Hitler ze swoim najbliższym otoczeniem. Tę liturgię sprawował wtedy ksiądz Bernard von Lichtenberg. Okazuje się męczennik późniejszy obozów nazistowskich, zamordowany dzisiaj męczennik, błogosławiony. Jak to się później w praktyce, już to nie zatrzymuje się na tych kwestiach różnych teoretycznych, ideologii, sięganie do korzeni ideologii antychrześcijańskiej w nazizmie. Ale może kilka takich krótkich obrazów przytoczę, jakie to przyjmowały konkretne postacie. Oto w Auschwitz Oświęcimiu. Jeden z funkcjonariuszy, Karl Fritsch, z cynizmem ogłaszał przywożonym do obozu nowym więźniom. Mówił tak: nie przyjechaliście tu na wypoczynek, ale do niemieckiego obozu koncentracyjnego, skąd jest tylko jedno wyjście, przez komin. Jeżeli to się komu nie podoba, może od razu iść na druty kolczaste, to znaczy pod napięciem. A jeżeli w transporcie są Żydzi, nie powinni przeżyć dłużej jak 2 tygodnie. A klechy, tu chodziło o pokardliwą taką nazwę wobec duchownych katolickich, a klechy tylko miesiąc, najdłużej. Albo inna scena. Też z Oświęcimia. 4 kwietnia 1941 rok. Przywieziono grupę więźniów franciszkańskich w habitach, między innymi z Niepokalanowa. Jeden ze smanów podbiegł do stojącego ojca Antonina Bajewskiego, dzisiaj dodajmy, jeden z błogosławionych męczenników za wiarę. Z szyderstwem i wściekłością zaczął wykrzykiwać – Czy, Klecho, widziałeś już szatana? A potem jakimś nieludzkim głosem zaczął ryczeć: ja jestem szatanem, charakterystycznie przy tym gestykulując. Wreszcie wyrwał zakonnikowi duży różaniec zakonny za habitu, bił go nim z wściekłością po głowie, maltretował dłuższy czas bez opamiętania. Jeszcze jedną sytuację, akurat tak sobie wynotowałem, to mam pod ręką, pozwolę przytoczyć. Tym razem z obozu w Sachsenhausen. W czerwcu 1940 roku pełnił tam funkcję blokowego kapo, więzień kryminalista. A właśnie tam, do tego obozu przejściowo właśnie zwożono księży polskich. Tu włączył się tenże kapo, zboczenie jest dosłownie, włączył się bardzo skwapliwie do dręczenia duchownych. Świadkowie przekazali, że jednego dnia wyłożył im następujące racje, dlaczego umieszcza się polskich duchownych w obozach koncentracyjnych. Mówił im: w każdym dobrym gospodarstwie jest miejsce, gdzie chłop składuje odpady i nawóz. Nieczystości i gnój są dopiero dobre wtedy, kiedy przegniją. Dopiero wtedy na tym rośnie dobra pszenica. Rzesza Niemiecka jest olbrzymim gospodarstwem, gdzie nie brakuje gnoju. Wielka Rzesza ma swoje składy nawozu, obozy koncentracyjne. Składy nawozu, gdzie się wrzuca wszystkie odpady, robactwo, gnój. Bardzo mądry jest tu Führer Wielkiej Rzeszy, Hitler. Mądry jeszcze w policji Himmler. Oni wiedzą, co robią. A wtedy, kiedy w obozach odpady, robactwo życia przegnije, zdrowa część narodu uwolni się od tego plugastwa, im prędzej to wszystko przegnije w Majdanku, w Auschwitz, Dachau, tym będzie lepiej. Chyba nie potrzeba tutaj komentarza dodawać. Albo już na zakończenie tej serii przykładów, ilustracji nienawiści do wiary jeszcze słowa jednego ze strażników Dachau, Mindelein. Miał on zwyczaj mówić do duchownych więźniów: wszyscy tu wyginiecie. Wyjdziecie stąd tylko kominem, tylko z dymem przez komin. I nie będą was nazywali świętymi, bo nikt się nie dowie, gdzie poginęliście. Oto jak przekładała się nienawiść, za którą stała nienawiść diabelska. Jak to się przekładało na codzienne realia, na traktowanie tych, którzy byli głosicielami miłości. Zderzanie nienawiści, brutalne nienawiści z miłością. Z jednej strony jest to rzeczywistość niezwykła, dramatyczna, niezwykle bolesna. Ale z drugiej paradoksalnie ci niemocni, ci splugawieni, wdeptani jak robactwo w ziemię, ale mocni miłością, stawali się jakimś posiewem czegoś niezwykłego, jakąś nową limfą życiową dla Kościoła. I tak oto wciąż na nowo dopełniają się słowa jeszcze wypowiedziane w pierwszych stuleciach chrześcijaństwa przez Tertuliana, że krew męczenników staje się wciąż na nowo posiewem nowych wyznawców. I tak oto niby miało zwyciężać zło, a wyrasta coś innego. Fundamenty pod inną cywilizację, bo miłości, mocy miłości się nie ujarzmi.
Wyszliśmy od tego stwierdzenia. Ksiądz profesor zauważył, że każdy totalitaryzm uderza w chrześcijaństwo, czyli w ten system wartości oparty na Ewangelii, okupiony męką, śmiercią, ale też umotywowany potem i chwalebnym zmartwychwstaniem Chrystusa, gdzie każdy człowiek jest wolny i gdzie broni się prawa naturalnego, broni się tego podstawowego powołania człowieka do świętości. Wiele takich osób musiało przejść przez te żarna mielące ich, aby stać się tym zasiewem nowej wiary, nowych wyznawców Chrystusa. Wśród takich osób jest Michał Kozal. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga. Te słowa przypomniał błogosławiony Jan Paweł II do młodzieży na Westerplatte, dając przykład właśnie Michała Kozala jako tego, który miał w życiu swoje Westerplatte, który nigdy nie zwątpił, i ten proces stawania się męczennikiem był procesem bardzo długim, ponieważ nie należy w jakimś tam ludzkim wymiarze zestawić na przykład księdza Aleksego Hoffmana z tej parafii, który został rozstrzelany. Bardzo niewiele o nim wiemy. Jego śmierć była bardzo wczesna, jeżeli chodzi o początek II wojny światowej, bo już w 10 dniu trwania tej wojny, i była śmiercią przy kościele, przy parafii, przez rozstrzelanie. Czymś innym była na pewno śmierć tych, którzy musieli przejść przez aresztowanie, przez transport, przez takie poniżanie i potem zostali z wrogą wręcz nienawiścią zdeptani, z kpiną jeszcze nad nimi, to o czym słyszeliśmy przed momentem, że nie myślcie, że zostaniecie świętymi, bo nic po was nie zostanie. Krótka sylwetka błogosławionego Michała Kozala. Księże profesorze.
Ksiądz biskup Michał Kozal łączy się, byśmy mogli powiedzieć tak bezpośrednio, z postacią sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka. W jaki sposób? On był po prostu jego następcą jako sufragan, biskup pomocniczy diecezji włocławskiej. To prawda, wiekiem dużo młodszy od biskupa Owczarka. Biskup Kozal był kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. Wywodził się z parafii Krotoszyn. Głębokie środowisko rodzinne, głęboko religijne. To była pierwsza szkoła wiary, patriotyzmu autentycznego, tego patriotyzmu szlachetnego, pełnego miłości, miłości Boga, bliźniego, ojczyzny. Otwarty na wielkie ideały, nacierpiał się od dzieciństwa. Życie go nie rozpieszczało. Ja już nie zatrzymuję się nad detalami jego życia. W każdym bądź razie rysowała się wspaniała, krystaliczna postać, dosłownie oddanego całym sercem Bożej sprawie. Niczego innego nie pragnął, tylko służyć, tylko Bożej chwale. To się przejawiało zaraz od początków, od pierwszych lat, kiedy pracował jako wikariusz, między innymi w Pobiedziskach. O, taka sytuacyjka, taka scena, byśmy powiedzieli, rodzajowa. Był w tym czasie w Pobiedziskach proboszczem ksiądz Walich. Bardzo postać taka znamienna. Między innymi charakterystyczna z tego, że żaden z jego wikariuszy w tej parafii nie wytrzymał dłużej jak 2-3 miesiące i prosił gwałtownie o zmianę do konsystorza archidiecezji gnieźnieńskiej, czyli do dziś byśmy powiedzieli do kurii biskupiej. I co ciekawe, za każdym razem te prośby były wysłuchiwane. I oto teraz pojawia się tam młody ksiądz Michał Kozal. Ani jedno podanie o zmianę nie wpłynęło. A co więcej, kiedy po półtora roku biskup zdecydował się go przenieść na inną placówkę, już bardziej samodzielną, tenże ksiądz Bolesław Walich z wielkim protestem, z hukiem pojechał do Gniezna właśnie protestować, że takiego wspaniałego kapłana mu kuria zabiera. Mówi, to jest pierwszy ksiądz, którego spotkał, któremu zależy na sprawie Bożej. Tak przynajmniej to zostało utrwalone w zapisach. To coś mówi. potrafił zachować ducha, równowagę, wielką miłość, miłość sprawy Bożej, bliźniego w najtrudniejszych sytuacjach. A to już opatrzność Boża, jak chce kogoś oszlifować, coś wspaniałego z niego ukuć, to go przeprowadzi dosłownie przez czyściec na ziemi. I to ze strony różnych osób, sytuacji, czy współbraci nawet w kapłaństwie. Właśnie to jest to ta tajemnica nieprawości. Coś, gdzie, kiedy Boża opatrzność jak gdyby daje przyzwolenie na atakowaniu siłą ciemności, żeby godziły, ale skutki tego są zupełnie odwrotne. Wyciosują się, hartują się wtedy na takich gigantów ducha. Taki był cały czas. Pełen Boga, miłości Boga i bliźniego. Czy jako katecheta w Bydgoszczy, czy później jako ojciec duchowny w seminarium, a tym bardziej jako rektor. Miał zaledwie 36 lat, kiedy kardynał Hlond mianował go rektorem seminarium. To był znak wielkiego zaufania. Co więcej, dotarłem do dokumentów, kiedy do notatek osobistych kardynała Hlonda, gdzie zaznacza, że młody rektor z całą pewnością jest jedną z najbardziej świetlanych postaci archidiecezji gnieźnieńskiej. Nic więc dziwnego, że kiedy biskup Radoński wystąpił z prośbą o biskupa pomocniczego, mianowanie biskupa pomocniczego i zwrócił się z tą prośbą do kardynała Hlonda o wskazanie takiej postaci, to oczywiście wypłynął w pierwszym rzędzie właśnie ksiądz Michał Kozal. Został biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej dosłownie na 2 tygodnie przed wybuchem wojny. Do tego stopnia, że nawet nie zdążył jeszcze przygotować nawet sobie herbu biskupiego. I faktycznie jedyną funkcją biskupią, którą mógł pełnić na wolności, to było bierzmowanie w jednej z parafii włocławskich. A potem do tego doszła jeszcze jedna funkcja, ale już w obozie przejściowym, kiedy był internowany w Lądzie, to było poświęcenie olejów świętych w Wielki Czwartek. Właśnie w czasie pobytu, internowania przejściowego w klasztorze w Lądzie, tam dojrzewała myśl w biskupie młodym, biskupie Kozalu, żeby oddać Panu Bogu swoje życie za wolność ojczyzny, za wolność kapłanów, by oni mogli wrócić do ludu. Ksiądz biskup Kozal doskonale sobie zdawał sprawę, co się dzieje w Polsce. Na bieżąco był informowany, udawało się utrzymywać kontakty. Był realistą. Wiedział, że Polskę czekają jeszcze straszne czasy. I to właśnie w tym duchu złożył ofiarę ze swojego życia, jeżeli Pan Bóg zechce ją przyjąć. To właśnie w tej intencji. Skąd o tym wiemy? Powierzył ten najgłębszy sekret jednemu ze swoich takich, byśmy powiedzieli, najbliższych przyjaciół, który był razem z nim. To był ksiądz Franciszek Korszyński, późniejszy ówczesny rektor, a późniejszy biskup pomocniczy. Do tego doszła jeszcze jedna osoba. A potem czas przewiezienia do Dachau, dosłownie piekło na ziemi. To było uobecnienie sił ciemności pośród ludzi z tym większą wściekłością, że to byli kapłani. To zło godziło w nich. No można sobie wyobrazić, jak wyglądała sytuacja, kiedy w programie bardzo szczególikowo rozpisanym, włącznie z, że tak powiem, menu, ilością kalorii, tak były te symboliczne posiłki przygotowane, obliczone, żeby każdy więzień, który tam się znajdzie, po roku nie mógł więcej ważyć jak 45 kilogramów. To sobie można wyobrazić, co to znaczy. Tak sobie zjechać z 80, 75 do 45, do 50. w ciągu jednego roku. To były chodzące szkielety. Po prostu przez straszne warunki chciano ich wykończyć jak najprędzej. A przy okazji, co za wyrafinowanie, nie uśmiercać od razu, ale maksymalnie z nich wysysać wszystko, co tylko jest możliwe, wszystkie siły, a przy okazji, żeby ten proces upodlenia, poniżenia trwał jak najdłużej. No, na to stać tylko dosłownie inteligencję demoniczną. I tak oto dobiega końca ofiara życia biskupa Kozala, 26 stycznia 1943 rok. Współwięźniowie odbierali od samego początku, że pośród nich żył ktoś niezwykły. Zresztą życie Boże w człowieku nie da się ukryć. Nie da się jakoś schować, być niewidzialnym. To emanuje w każdej sytuacji. Człowiek pełen Boga, on reaguje inaczej. Twarz jego jest inna. Jego spojrzenie jest inne. Jego słowo nabiera zupełnie innego ciężaru. To jest to słowo, które niesie nową treść, miłość, które podrywa do dobra. Taki był biskup Michał Kozal. No cóż, więźniowie, współwięźniowie wiedzieli, że odchodzi od nich wspaniały przewodnik we wierze. Ale z drugiej strony wiedzieli, że będą mieli orędownika w niebie. Dosłownie moment śmierci, dzień śmierci biskupa Kozala, to było jakby iskra przeszła przez obóz, nawet pośród niekatolików i innych, którzy deklarowali się jako niewierzący. To robiło wrażenie. Wiedzieli, że odszedł ktoś niezwykły, wielki. Zresztą nawet sami kapłani niemieccy też, którzy byli w obozie internowani, oni pierwsi zaczęli lansować myśl, że przecież to męczennik za wiarę. Taki był biskup Michał. Biskupem w diecezji zaledwie 2 tygodnie. Ale za to wielki orędownik do dzisiaj dnia.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz prałat, doktor habilitowany Tomasz Kaczmarek przybliżył nam nie tylko postać błogosławionego Michała Kozale, również przybliżył nam taki rys historyczny środowiska, w którym wzrastał Kościół, jakim był Kościół dwudziestolecia międzywojennego. Też dziękujemy za przybliżenie nam głównych idei, jakie przyświecały nazistom w tym celu, aby prześladować ludzi wierzących, w sposób szczególny tych, którzy byli pasterzami, czy też byli duszpasterzami powierzonego im ludu. Razem z nami też jest siostra Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Patrząc na nią, wiele myśli się zrodziło, którymi chcę się jeszcze podzielić. Ja zaproszę Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Prosimy, siostro.
Słuchając księdza profesora Tomasza Kaczmarka, widzę, jak postać sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka kontestuje z tymi ofiarami męczeńskimi, o którym ksiądz profesor mówi. Warto zauważyć i należy to zauważyć, że biskup Owczarek umiera jakby w przededniu II wojny światowej. W roku 1938, 30 września, po długiej, wyczerpującej chorobie, więc sam nie doświadczył nazizmu i nie doświadczył wojny w Polsce i wszystkich konsekwencji. Któż wie, być może spotkałby go los również aresztowania i byłby ofiarą choćby obozu w Dachau czy innego. Niemniej jednak wpisuje się w historię Kościoła i diecezji, Można zadać pytanie, na czym więc polegała wierność powołaniu, kapłaństwu w życiu sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka? Nie przelał krwi męczeńskiej. Gdzie więc leży sekret tej wierności? Jeśli na użytek dzisiejszych rozmów przyjmiemy definicję, że męczennik to ten, który składa w ofierze swój sposób myślenia, to niewątpliwie w duchowy sposób taką postacią był biskup Owczarek. Codziennie składał Bogu ofiary ze swojej pracy, bardziej może ze swojej pracowitości. Jak już wspomniałam, nazywał siebie bohaterem pracy. W notatkach zapisał: nie będę tracić ani jednej chwili, wykorzystując rzeczy niezbędne, pożyteczne, a na końcu dopiero będę wykonywał te, które sprawiają mi osobistą przyjemność. Sługa Boży, biskup Wojciech Owczarek, w stopniu heroicznym chciał być pracowity, oddany codziennym obowiązkom i wypełniać je tak, jakby od nich zależało zbawienie. Często powtarzał, zapisywał: chcę zostać świętym, muszę być świętym. Jest to swoisty imperatyw, który w jego życiu się powtarza, przejawia. Może niezbyt miłe dla dzisiejszego ucha, gdzie głosi się propagandę totalnego luzu, czyli nic nie muszę. Słowa biskupa Owczarka może dla dzisiejszego człowieka są zbyt suche i nawiązujące do archaicznych postaw. Czy jednak jest tak naprawdę? Czyż nie potrzeba nam wszystkim pracowitości, rzetelności, wypełnianiu obowiązków, a zarazem pewnego dystansu do siebie, własnej pracy i kariery, której przymus często wielu ludzi popycha w błędny tunel pracoholizmu? Równowaga pracy i modlitwy, którą zachowywał biskup Owczarek, owa, o której już mówiliśmy, ora et labora, nie wypływała przecież z niego samego. Źródło i siłę czerpał z modlitwy, zjednoczenia z Bogiem i głębokiego przeświadczenia, że przez pracę i modlitwę osiągnie zbawienie. Tę zasadę wpajał również w zgromadzeniu sióstr, które utworzył, i był przekonany, że miłość z ofiary wypływa, z ofiary żyje, ofiarą rośnie. Będę pracował, mówi Owczarek, nad wyrobieniem w sobie ducha ofiary, zaparcia, posuniętego nawet do heroizmu. Więc można zauważyć w postawie sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka takie głębokie oddanie, oddanie się pracy, oddanie się modlitwie, skupienie na tym, żeby być coraz bardziej w tym zaangażowany, ale w żaden sposób nie widzimy u niego rysu jakiegoś cierpiętnika czy kogoś pogrążonego tylko w tych obowiązkach, które wykonywał. Miał tych obowiązków bardzo wiele. Wspomnę jeszcze, że stał na czele komisji budowy Gimnazjum Długosza, które zostało otwarte w 1928 roku. To on też nawiązuje do tych postaw patriotycznych biskupa Owczarka, który troszczył się o wychowanie młodego pokolenia, aby zdobywało wiedzę i świętość. Sam tą drogą szedł i taką drogą chciał prowadzić też młodych ludzi. Nic ani w czasie tworzenia zgromadzenia, ani w prowadzeniu obowiązków diecezji nie powstrzymywało księdza Wojciecha Owczarka od dążenia do ideałów i świętości. W swoich notatkach zapisał: moją ambicją będzie dojść w naśladowaniu Chrystusa do możliwej doskonałości, być artystą w całym tego słowa znaczeniu. Przy pomocy łaski Bożej nie zlęknę się trudności z tym związanych. Trud, cierpienie przemija, pozostaje tylko słodkie wspomnienie, gdy poszło się za głosem łaski. Ten głos łaski i wezwania do świętości biskup Wojciech Owczarek wielokrotnie w swoim dzienniku duchowym wspominał. Wyraził się też do jednego z kapłanów, że od dzieciństwa czuł się wezwany do głębokiej relacji z Bogiem. W notatkach zapisuje: wezwałeś mnie, Panie, od dzieciństwa głosem potężnym do świętości. Pamiętam ten głos, gdym był 8-9-letnim pacholęciem. Więc te słowa wywierają na nim bardzo duży wpływ i jest to jakby jego droga duchowa przez całe życie. W życiu biskupa Owczarka nie pojawiają się może jakieś wielkie czyny na miarę męczeńskiej ofiary, ale jego rozumienie pracy i pracowitości sugeruje chociażby takie słowa, które zawarte są w hymnie brewiarzowym z 4. tygodnia, że Pan wprowadzi do swego królestwa strudzonych walką, lecz wiernych miłością. Te słowa bardzo pasują do biskupa Owczarka, który całe swoje życie oddał na służbę innym.
Uczestniczymy w rozmowach niedokończonych, które prowadzone są w parafii świętego Jakuba Apostoła w Siniarzewie. Odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Halo, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie, z kim mamy przyjemność?
Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł
Jakieś dziwne tutaj głosy się nam pojawiają. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 to numery telefonów do naszego studia. Jak Państwo zauważają, są to stałe numery telefonów do Radia Maryja. Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Mówi Zygmunt Lubelskie.
Prosimy Panie Zygmunt.
Proszę księdza, ja chciałem zwrócić taką, mam taką uwagę. Miałem 7,5 roku i był garnizon niemiecki w Kraśniku i wszędzie tu było pełno, nikt nie mówił naziści, ani tam inaczej, a teraz cała Polska mówi naziści. A ja widziałem samych Niemców i o to mi chodzi tylko. A poza tym jeszcze można...
Jeżeli do tematu, to prosimy bardzo.
Nie, mnie chodzi o taką sprawę, bo ja miałem to znaczy, jak Gajowniczek był, była msza w Ameryce przy świętego Jakuba w kościele i ja miałem możliwość jeszcze za życia widzieć Gajowniczka tego za którego poszedł Maksymilian Kolbe. Ja patrzyłem na jego wyraz twarzy, jak on, znaczy wypowiedź jego. On raczej był taki spokojny i nie brał tego właśnie ubolewaniem. Tyle chciał to powiedzieć.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Tutaj o obliczu twarzy takiej spokojnej, to mówił ksiądz profesor wcześniej, że to jest właśnie twarz człowieka wierzącego, człowieka przepełnionego wewnętrznie Duchem Bożym. A jak by ksiądz profesor widział, no właśnie to, co często pojawia się, że mówimy naziści, mówimy komuniści, a to przecież w 1939 roku z zachodu zaatakowali nas Niemcy, a ze wschodu Rosjanie.
Tutaj kwestia może, warto sobie to uświadomić, że nie wszyscy Niemcy szli na sznurku Hitlera razem. Sam osobiście w Niemczech spotykałem takich, którzy i księży, i świeckich, którzy siedzieli tak samo w obozach koncentracyjnych tylko za to, że nie podzielali wizji Hitlera. Owszem, ta partia jego zdominowała. No, oślepiła w jakiś sposób. Już nie chcę wchodzić w detale, jak to są bardzo złożone rzeczy, jak do tego doszło. No i stąd, mówiąc o tym, ja celowo rozróżniałem Niemcy i naziści. Owszem, duża część Niemców uczestniczyła w programie nazizmu, ale to nie byli wszyscy Niemcy. Stąd tak wszystkie do jednego worka Przecież proszę pamiętać, że mamy z okresu II wojny światowej naprawdę dość pokaźną grupę już beatyfikowanych męczenników niemieckich jako ofiary hitleryzmu, Niemcy. I duchowni, i świeccy. To też coś mówi. To takie tylko małe może
w takim kontekście chcemy też używać tych sformułowań. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja. Przypomnę, rozmawiamy o wierności powołania aż do ofiary z życia w posłudze biskupiej i kapłańskiej. Rozmawiamy w szerszym kontekście II wojny światowej, które to kontekst rozszerzyliśmy o środowisko Kościoła po pierwszej wojnie światowej. Też nie brakło tych słów związanych z tym, że każdy totalitaryzm uderza w chrześcijaństwo, uderza w księży, uderza w pasterzy Kościoła. I tutaj zajmując się z bardziej tą stroną nazizmu, mówiliśmy, że był prześladowcą wiary. I też wracając do tego dwudziestolecia międzywojennego i patriotyzmu, który wówczas był kreowany, ale nie tylko w wymiarze tworzenia, ale który był przeżywanym i uczonym. Był to patriotyzm o takim naznaczeniu, charakterze bardzo mocno katolickim. Telefony 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Bardzo proszę. Halo? Prosimy bardzo. Do naszych rozmów wrócimy po krótkiej przerwie. już za chwileczkę będziemy odbierać kolejne telefony od Państwa. Z małych problemów technicznych, zwłaszcza z zasięgiem sieci komórkowych tutaj, nie możemy tego uczynić, ale proszę nie ustawać i nie wątpić w to, że uda się nam podołać tym kłopotom i trudnościom. Znajdujemy się w diecezji włocławskiej. Już pierwsze słowa wprowadzenia księdza profesora ukazywały nam, że diecezja włocławska, ta ziemia tutaj, no, jest ziemią płodną w męczenników i tych, którzy z odwagą wierni Chrystusowi oddali życie za Ewangelię, oddali życie za wiarę. Takim sprawdzianem była głównie II wojna światowa.
To prawda. Tutaj na tej ziemi dokonywały się naprawdę rzeczy i bardzo smutne męczeństwo tylu wspaniałych chrześcijan, ale jednocześnie no, bardzo podniosłe męczeństwo. Coś, co jest tym elementem no, niezwykle budującym, twórczym dla Kościoła. Diecezja włocławska jest tą diecezją, która w czasie II wojny światowej i jednocześnie prześladowania chrześcijaństwa ze strony hitleryzmu poniosła procentowo największe straty, gdy chodzi o liczbę duchownych. W sumie poniosło śmierć w różnych okolicznościach, czy to rozstrzelanie bezpośrednio, zamordowani, wykończeni w obozach koncentracyjnych, w obozach zagłady. W sumie aż 52%, 53% kapłanów, co stanowiło tak w przeliczeniu, przełożeniu na konkretne liczby 220 osób. To była liczba ogromnie duża. Cierpiało prześladowanie jeszcze więcej osób. Przecież sam pamiętam mojego proboszcza z parafii rodzinnej, który przyszedł, obóz wydachał. Udało mu się przeżyć, ale w stanie naprawdę bardzo smutnym. Wrócił z rozbitą szczęką, zdeformowaną twarzą. Ja w pierwszej chwili dziwiłem się, czemu tak dziwnie wygląda. A po prostu nosił ślady, jakby jakieś stygmaty prześladowania na sobie do śmierci. Nie był w stanie jakoś spokojnie mówić, jakoś wyraźnie wymawiać, a mi się wydawało w pierwszej chwili, że mówi niedołężnie. A to było coś zupełnie innego. Dopiero później, kiedy poznawałem go bliżej, gdy później jeszcze już będąc w seminarium, miałem możliwość z nim rozmawiania, dopiero ze zdumieniem odkrywałem, jaką drogę ten człowiek miał za sobą. I takich postaci były całe dziesiątki. Dlaczego nazizm hitlerowski tak wściekle uderzył w diecezję włocławską? Między innymi dlatego, że to była jedna z najbardziej duchowo wiodących diecezji w ówczesnym kościele polskim. Ośrodek seminaryjny był ośrodkiem jakiejś wielkiej twórczości. To była kuźnia myśli, nauki społecznej. W tym środowisku przecież dojrzewał taki człowiek jak prymas Wyszyński, kapłan włocławski. Był profesorem, notabene, który przyjął święcenia z rąk biskupa Wojciecha Owczarka, święcenia kapłańskie. Takich postaci było więcej w diecezji. Seminarium włocławskie miało chyba jako jedyne seminarium przedwojenne tytuł uczelni wyższej państwowej. To znaczy, że dyplomy ukończenia tegoż seminarium były honorowane jako dyplomy uczelni państwowych. To też coś mówi. Tutaj przecież...
Księże profesorze, mamy kolejny telefon.
No to
odbierzmy. Prosimy bardzo. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teraz złączę radio.
Kogo witamy na naszej antenie?
Bronisław z Pomorskiego.
Prosimy, panie Bronisławie.
Ja to bym chciał powiedzieć tak, bo mówimy o wojnie tej, nie, że tam 39 rok, nie, tak. I Hitler męczył ludzi, nie Hitlerowcy męczyli ludzi, ale też był i Mussolini, i Franco. A najgorsze był nie to Stalin. To oni byli po prostu według mnie, w porównaniu do Stalina, to byli uczniami. Bo ileż ten człowiek robił złego jeszcze przed wojną i później w czasie wojny i po wojnie, jak wysiedlał narody różne, przecież i Czeczenia, i inne kraje, których wysyłał, i u nas wysyłał, naszych wysyłał też. Halo?
Tak, panie Bronisławie, słyszymy się. Dziękujemy za ten telefon. No, trzeba powiedzieć, że czasem próbujemy dokonać takiej licytacji zła i dobra. I często, gdy ukazujemy zło dokonane przez nazizm i tych jako postaci, które zwyciężyły mocą swojego ducha, mocą wiary, pojawiają się głosy, no tak, ale tamten totalitaryzm był większy w swoich ofiarach, w swoim, tutaj powiedzielibyśmy, w okrucieństwie. No, czy można tak porównywać, jeżeli bierzemy pod uwagę konkretnego człowieka, który oddał życie i dla niego nie było ważne, czy ten totalitaryzm obejmuje miliardy, czy miliony, czy objął 10 osób.
Dotykamy tutaj delikatnej sprawy osądu, czy ten system był gorszy, czy mniej, czy był bardziej przeniknięty działaniem demonicznym, czy mniej przeniknięty. To nieco jakoś uchodzi spod naszej oceny takiej głębokiej. To właściwie sądy nie do nas takie tego rodzaju należą. Wiadomo tylko, stalinizm był straszny. Liczbowo z całą pewnością komunizm przysporzył świat najwięcej ofiar. To jest, nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Kalkuluje się, że w okresie stalinowskim tylko ze względu na nienawiść do chrześcijaństwa zamordowano ponad 500 000 bezpośrednio ludzi, chrześcijan na terenie Związku Sowieckiego. Czy to prawosławnych, w większości prawosławnych, czy katolików, duchownych tego czy innego wyznania. 500 000 to jest straszna liczba. A nie mówiąc o innych strasznych zbrodniach, które liczą się, tak przekładając na jednostki, na miliony. Ja bym powiedział, no cóż, patrzymy na te tragedie, ale no nie do nas należy wydawanie, ocenianie, rozważanie, jak daleko. To przekracza możliwości ludzkiej.
I też chyba,
bo człowiek nie jest w stanie ani wynagrodzić wystarczająco za dobro odebrane, doznane, ani nie jest w stanie ukarać w właściwy sposób za zło. No proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób człowiek mógłby ukarać chociażby takiego, no obiektywnie, niegodziwego człowieka, bardzo smutnego człowieka, jakim był Stalin. Jedną śmiercią, dożywociem, czy nie wiadomo jakimi torturami, udrękami, dałoby się wyrównać te miliony ofiar? Kroić go na kawałki, solić i co, i na nowo? Człowiek nie jest w stanie wyrównać, wymierzyć sprawiedliwość. To przekracza możliwości człowieka. To jest kompetencja Boża.
Ten osąd jest kompetencją Pana Boga.
Niemniej, ci, którzy przez całe wieki ludzkość uczestniczy w tym wielkim, w tajemnicy wielkiego zmagania dobra ze złem. Kiedy dobro jest nieustannie atakowane, kiedy próbuje się maksymalnie eliminować, usuwać dobro.
I też gdy rozmawiamy o mniejszych totalitaryzmach, w tym wymiarze chociażby ofiar, które wchłoną ten totalitaryzm, nie zawsze musimy usprawiedliwiać się i jakby mieć to poczucie winy, że mówimy o mniejszym, a był większy, bo myślę, nie, że każdy totalitaryzm domaga się potępienia.
Czy ona rozciąga się na jedną jednostkę, czy na 10, czy na 1000, czy na więcej?
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie, słyszymy pana. Prosimy o przedstawienie tak? się.
Dariusz z parafii tego Mikołaja Witkowa. Pozdrawiam serdecznie księdza profesora, ojca Benedykta, a szczególnie siostrę Natalię, która pochodzi z Witkowa.
Witam serdecznie. Dziękuję za pozdrowienia.
Tak. Będąc na przyjeżdżając na trasie Warszawa, Toruń, razem spałem w hotelu, który prowadziły siostry wspólnej pracy. Czy ten hotel jeszcze istnieje?
Nie, to nie istnieje już ten hotel. To była działalność jakby przejściowa właśnie w okresie totalitaryzmu, w czasie komunizmu, tak. Aby ocalić dom na Orlej, prowadziłyśmy taki pensjonat dostępny dla...
Mają siedzibę pięknie, tak?
Nasz dom główny znajduje się w Włocławku przy ulicy Orlej. Tam, gdzie powstałyśmy, jest to nasz zarazem dom macierzysty.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. W takim razie siostro i pan Dariusz sprowokował też pytanie. Troszeczkę więcej o zgromadzeniu, kilka słów. Zgromadzenie sióstr wspólnej pracy od Niepokalanej Maryi.
W tym kontekście pożogi wojennej i cierpień, jakie wojna zrodziła, nakłada się zarazem działalność zgromadzenia, które powstało w roku 1922. Biskup Wojciech Owczarek, jak już wspomnieliśmy wcześniej, erygował zgromadzenie, przekształcając je z Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy. Ta pierwotna wspólnota przyjęła habity i złożyła śluby. Część tych osób należała do stowarzyszenia, aczkolwiek nie wszystkie. Napływały nowe osoby, nowe młode dziewczyny. Ciekawe słowa, które wypowiedział biskup Wojciech Owczarek do matki Jadwigi Walter, rzutują na pewnego rodzaju historię naszego zgromadzenia. Otóż w jednym z listów napisał do niej tak. Mam jakieś przeczucie, nie ręczę całkowicie za jego urzeczywistnienie, ale coś mi mówi, że młodociana instytucja, którą się zajmuje, ma widoki olbrzymiego rozrostu i pokrycia siecią swych filii całej Polski, ale do współpracy są potrzebne dusze silne, mocne, na wszystko zdecydowane, niczego się nie lękające. I takie nadzieje żywił ojciec założyciel i już za jego życia zgromadzenie rozwijało się dość pomyślnie. Na przykład placówki, które istnieją do dzisiaj, były zakładane przez ojca założyciela. Chociażby nasz dom w Kaliszu, drugi dom w Kaliszu również przy ulicy Grodzkiej, dom w Poznaniu. Są to dzisiaj nadal prężne placówki. Pracujemy w parafiach. W Poznaniu prowadzimy przedszkole. I biskup Wojciech Owczarek czuł doskonale, że w tym kontekście historycznym, społecznym, politycznym jest bardzo potrzebna instytucja religijna, zgromadzenie zakonne, które zajmie się niejako bardzo rzetelnie pracą u podstaw. W innym miejscu i w innym czasie nasz założyciel mówił o tym, że jeśli wychowa się pokolenie młodych kobiet, dziewcząt, wychowa się wtedy całe społeczeństwo. I znowu powraca aspekt patriotyzmu ojca założyciela. On doskonale czuł, że budowę Polski, młodej Polski należy rozpocząć od wychowania dziewcząt, od wychowania młodzieży, co ewidentnie stworzy zdrową, silną Bogiem rodziną. Zgromadzenie nasze zachowało w swej nazwie Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy. Wielokrotnie spotykamy się ze zdziwieniem, cóż ta nazwa oznacza, dlaczego właśnie taka. Właśnie z szacunku do tej pierwotnej wspólnoty kobiet wspólnej pracy została zachowany ten tytuł wspólnej pracy. A dlaczego on w ogóle zaistniał? Otóż kiedy założycielka stowarzyszenia, matka Franciszka Rakowska, pragnęła założyć zgromadzenie, było to niemożliwe, ponieważ panował czas zaborów, postanowiono, że w takim razie pod pewnym szyldem rzemiosła będzie się rozwijało zgromadzenie, nie ujawniając oczywiście swoich pobudek religijnych. I takie stowarzyszenie właśnie kobiet wspólnej pracy rzymskokatolickiego wyznania w mieście Włocławku utworzyła Franciszka Rakowska, gdzie już członkiem tego stowarzyszenia i opiekunem duchowym, jak wspomniałam, po ojcu Sforskim był biskup, wtedy jeszcze ksiądz Wojciech Owczarek. Więc niejako te dwie postacie i cała historia stowarzyszenia i zgromadzenia są ze sobą związane. Zgromadzenie nasze już przed wojną posiadało wiele placówek. Pracowałyśmy z sierotami, pracowałyśmy z dziećmi opuszczonymi, wśród chorych, a przede wszystkim, co było zgodne z zamysłem biskupa Wojciecha Owczarka, pracowałyśmy w parafiach, pomagając kapłanom w duszpasterstwie i katechizacji. Jak już wiemy, nastaje czas wojny, która bardzo ukróca tę działalność. Wiele sióstr staje wobec alternatywy zostać w zgromadzeniu, czy zgodnie z możliwością na czas wojny wrócić do domu. Część z tej możliwości korzysta, część wiernie trwa, ale też dużo powraca po okresie wojny i na nowo rozpoczynają życie zakonne. W okresie powojennym zgromadzenie zakłada nowe placówki, ale już generalnie pracując w parafiach ze względu na czasy i kontekst polityczny nie możemy otwierać swoich dzieł, a nawet musimy często walczyć o utrzymanie placówek. Dodam, kiedy że
siostry,
w roku...
Kiedy siostry przyjęły habity? Bo rozumiem, że na początku byłem zgromadzeniem sióstr bezhabitowych.
Tak, tuż przed erygowaniem zgromadzenia z tej wspólnoty z tej wspólnoty kobiet wspólnej pracy na zgromadzenie pojawia się już ten temat i w roku 1922, kiedy tworzymy zgromadzenie, biskup Owczarek, już przyjmujemy habity.
Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Do naszych rozmów wrócimy po krótkiej przerwie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo. Halo, prosimy bardzo. No niestety, można powiedzieć, złośliwość rzeczy martwych albo inne kwestie. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Damian z Niemiec.
Prosimy, panie Damianie.
Mnie losy w taki sposób pokierowały, że niestety muszę mieszkać w Niemczech. No i przechadzając się przez swoje podwórko i po swojej niemieckiej ulicy często widuję byłych niestety nazistów. Wydaje mi się, że to nie są byli naziści, bo oni są dalej nazistami. Czasami podejmowałem różnego rodzaju rozmowy, powiedzieć się dlaczego, jaki był cel. Może nawet wybaczyć. Natomiast ich szyderczy śmiech i brak jakiejkolwiek pokory powodował, że coraz większa odraza jest wobec tego narodu w moim sercu. To jest bardzo trudne, ale wydaje mi się, że każdy człowiek musi próbować wybaczyć. Ja chyba jestem za słaby, chyba nie umiem. Dziękuję.
Panie Damianie, musimy dopytać troszeczkę, ponieważ no to, co pan mówi, jest bardzo drastycznym sformułowaniem, zwłaszcza to, że pan spotyka na ulicach nazistów. Jak pan to rozumie? Czy to są...
To są i byli naziści, którzy jeszcze żyją, oraz to są, jakby to powiedzieć, naziści, którzy są pewnego rodzaju nowym pokoleniem nazistów. To widać po nich pewnego rodzaju nienawiść. Widać po nich w oczach, widać, że gdzieś głęboko jest zakorzeniona taka filozofia, która jest filozofią niszczenia. Wydaje mi się, że dzisiaj ci naziści podzielili się jakby niejako na takie dwa obozy. Na ten taki obóz tych nazistów, którzy jeszcze do dzisiaj przeżyli, oraz na ten taki nowy obóz, taki nowych nazistów, którzy są chyba gorsi. Coraz bardziej boję się, że oni mogą coraz bardziej nam zagrażać. Nie wiem, czy media, które pojawiają się w Polsce, czy niemiecki kapitał, nie jest niejako przejawem takiego neonazizmu, takiego nowego rodzaju nazizmu.
No, panie Damianie, dziękujemy za telefon, chociaż to, co pan mówi, jest bardzo niewiarygodne. Chociażby
tak
nawet
z
tego punktu widzenia, że no ci, którzy byli nazistami i tworzyli Niemcy nazistowskie, no to są już osoby, którym byłoby bardzo trudno poruszać się ze względu na wiek, nawet tak swobodnie po ulicach miast, chociaż no nasze oczy są też szeroko otwarte i widzimy narastające i
Ja bym rozpoczął tutaj może od innego punktu. Mianowicie każdorazowe odejście od Bożego prawa, które płynie równolegle z prawem naturalnym, każdorazowe odejście od głosu sumienia naprawdę stwarza straszne zagrożenie wobec drugiego człowieka. Jeżeli w miejsce miłości do serca człowieka wejdzie coś innego, no to sobie znajdzie ucieleśnienie. Czy to nazwiemy nazizmem, czy czymś innym, jakimś tam izmem, totalitaryzmem, nie wiadomo czym. Ale to będzie zawsze zagrożenie drugiego człowieka. Dopóki sumienia się nie uzdrowi, sumienie będą uzdrowione, no to my ciągle żyjemy na potencjalnym wulkanie. Naprawdę to rysuje się las z bestiami strasznymi. Ciemny las i straszne bestie, które w każdej chwili mogą ukąść, kiedy tylko nadarzy się jakaś okazja. To drzemie, jeżeli sumienie nie jest zdrowe, jeżeli w duszy nie ma Bożej miłości, tego Bożego ładu, zaczyna się coś zupełnie innego. To nie jest tak, że można sobie stworzyć jakąś przestrzeń zupełnie obojętną. Nie. Natura ludzka jest taka, że albo deklaruje się w kierunku prawdy, miłości, albo po drugiej stronie. No to jest ta głęboka rana, którą niesie ludzkość od grzechu pierworodnego, a potem do tego dochodzą podmuchy pokus demonicznych, które zawsze podpowiadają, będzie ci jak Bóg. Co się będziesz liczył? Ty jesteś Bogiem. No i przerozmaite postaci bóstwa sobie człowiek kreuje. Tu jest cały problem.
Tak, w tym wymiarze jak najbardziej należy się zgodzić i tak jak w obliczu człowieka można odczytać jego wewnętrzne życie i przepełnienie łaską Bożą, tak również można zauważyć to, że żyje wbrew Panu Bogu, że żyje po stronie zła. Przy czym ja troszeczkę byłbym ostrożny z nazywaniem tych osób spotykanych, takich czasem zagubionych, czasem stojących po stronie zła, których widzimy od razu tak jednoznacznie, że to są neonaziści bądź naziści. To jest pewnego rodzaju, myślę, ostrożność i też uproszczenie zbyt duże, bo nam też winna towarzyszyć wiara w nawrócenie drugiego człowieka i też smutek z tego powodu, że nie tylko, że nie jesteśmy w stanie przebaczyć, ale nie jesteśmy w stanie zaświadczyć o takiej przeogromnej miłości Pana Boga względem człowieka, że ta osoba się nawróci. No oczywiście, że to jest święty Jan, który pisze w liście, żeby dla tych, którzy już zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu i tak bardzo daleko odeszli od Pana Boga, nie zaleca się modlić nawet za nich. Więc no są też takie słowa w Piśmie Świętym i to musimy brać pod uwagę, ale byłbym daleki od takiego upraszczania, bo nie wiem, czy to uproszczenie prowadzi nas do głębszej wiary, większej miłości, której Bóg od nas żąda, czy też no nie jest tak, że powoli stajemy po stronie tych osób.
Jedno jest pewne, że nigdy nam nie braknie próby, czasu próby.
Do śmierci.
Życie to nie jest słodka sielanka, to jest nieustanne, nieustanne zmaganie się o miłość, o dobro. To musi być ciągłe czuwanie.
O tym mówił biskup Wojciech Owczarek. Miłość Chrystusa przynagla mnie. Jego życie było właśnie takim przepełnione nieustannym pragnieniem wypełnienia woli Bożej i być ciągle za Jezusem. Nigdy, nawet piastując różne godności, będąc biskupem, nie poczytywał sobie tego jako punkt jakiejś właśnie ludzkiej tylko godności. We wszystkim widział rys Chrystusowego krzyża i jego życie jest właśnie świadectwem tego, że wydaje owoce świętości ten, kto postawi Chrystusa na pierwszym miejscu. Mówiliśmy o tym, że dzieją się totalitaryzmy, są spowodowane właśnie tym, że ktoś siebie postawił najwyżej. Siebie postawił w tym epicentrum, swoje poglądy, swoje jakieś wizje. Biskup Wojciech Owczarek ciągle pytał, co zrobiłby na moim miejscu Chrystus? Jakby postąpił? Mówiliśmy o tym obliczu, z którego już widać świętość. Sługa Boży zapisał w notatkach rekolekcyjnych, chciałbym, aby cała moja powierzchowność była na wzór Chrystusa, aby z mego oblicza biła słodycz. Żadnego nieopanowanego słowa nie powiem. Nie zrobię nic przeciw miłości bliźniego. W dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę każdy chce zaznaczyć swoje istnienie, swoją osobowość, droga, którą szedł biskup Wojciech Owczarek, jest bardzo trudna i radykalna, ascetyczna i do takiej drogi wzywa nas.
Biskup Wojciech Owczarek.
Tak.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Teraz i zawsze. Prosimy głośniej, wyraźniej, ponieważ...
Tak, dobrze. Dobrze, to ja się nie okam, bardzo dzwonię, tam też zajęte, rozłączamy. Chciałam dać takie świadectwo. Usłyszałam o... Maria mówi z centralnej Polski, o biskupie Kozalu. I ja chciałam powiedzieć, mój też ma 90 lat, był w Dachau. I ty nie mówił tylko o księżach, ani dobrze, ani źle wypowiadał się, ale opowiedział, dużo mówił o Dachau, zawsze mówił, bardzo pięknie opowiadał i powiedział, że ksiądz go uratował. Nie powiedział nigdy nazwiska, ja nawet nie chciałam, żeby zapytać, czy pamiętał, wiem, że puch od nóg, a ksiądz puch od głowy, otuchliznę miał. I ten ksiądz powiedział, ponieważ mój też miał wtedy 19 lat, powiedział, że jesteś bardzo młody i musisz żyć. I ponieważ puchniesz od dołu, to do serca jest bardzo daleko, także musisz jeść, nie możesz jeść nic innego, tylko wszystko suche, zamieniać jedzenie, to te płyny na suchary. Mój też opowiadał, że ten ksiądz zmarł, a mój też się uratował. No, kosztował go bardzo dużo, bo przez te 3 miesiące on nie pił. Ale dzięki księdzu zawdzięcza, że żyje. I tak mnie to fascynowała właśnie postać biskupa Kozala, to jest po raz drugi słyszę, bo biskup Lepa mówił też właśnie, kiedyś była uroczystości, mówił o biskupie Kozalu. I naprawdę jest...
Panie Mario, no, jest gorąco dziękujemy za to świadectwo, z tego, co mogliśmy uchwycić z tej wypowiedzi, to rozumiemy, że dała Pani świadectwo o kolejnej osobie uratowanej przez kapłana i to w obozie koncentracyjnym. No, moglibyśmy chyba wiele takich świadectw osób zebrać, które zawdzięczają pomoc od osoby duchownej, ale nie tylko od osób duchownych. Myślę, że wiara motywowała wiele osób w tej sytuacji zagrożenia życia w tych bestialskich, nieludzkich warunkach do tego, by okazywać miłość, okazywać i dzielić się tym, co się ma, czy to jest woda, czy to jest chleb. Ksiądz profesor, z tego, co można zauważyć, wertuje życiorysy 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Dzisiaj rozmawiamy o wierności powołania aż do ofiary z życia w posłudze biskupiej i kapłańskiej. Przechodzimy do momentu podsumowania naszych dzisiejszych rozważań. Jak byśmy je chcieli podsumować i co powinno być takim, jakby to określił święty Alfons Liguori, założyciel redemptorystów, bukietem duchowym, czyli kilka myśli, z którymi powinniśmy rozstać się, by nasze życie było bliżej Pana Boga i bliżej drugiego człowieka.
Ja bym zaproponował jako takie hasło spinające całą problematykę słowa świętego Augustyna, kiedy w trakcie rozważań nad dziejami świata, nad zmaganiem, nad tajemnicą zmagania dobra ze złem, dochodzi do konkluzji. Ujął to w języku łacińskim następująco. Vis caritatis invincibilis. To znaczy, siła miłości jest nie do pokonania. Siła miłości jest nie do pokonania. Bo miłość to obecność Boga. Dzień. Przed miłością pada każde zło, ale ta konfrontacja kosztuje, ogromnie kosztuje. To mogą nam powiedzieć męczennicy, to mogą nam powiedzieć ci męczennicy bez przelania krwi, ci wyznawcy. To zmaganie naprawdę kosztuje dużo, ale warto podjąć to zmaganie, a zwycięstwo jest pewne. Siła miłości jest nie do pokonania. Tylko tą drogą można pokonać każde zło. To znaczy, konkretnie, człowieka błądzącego można doprowadzić do prawdy, do odmiany jego życia. A jeżeli już jest tak przeniknięty mocno złem, to nie wytrzyma, musi się usunąć.
siostra?
Patrząc na życie i świętość sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, widzimy dwa priorytety. Głębokie życie wewnętrzne, oparte na modlitwie, na medytacji biblijnej, na studium i praca rozumiana jako cnota nawet pracowitości. Więc z życia i działalności sługi Bożego wypływają ciągle ten motyw ora et labora. Módl się i pracuj. Polskie przysłowie mówi, będziesz zbawion. Praca staje się naszym źródłem uświęcenia i taką drogę zostawił nam biskup Wojciech Owczarek. Natomiast mogę tylko jeszcze dopowiedzieć, że Jan Paweł II podkreślał, że tylko wysoki poziom życia duchowego staje się porywającym świadectwem w dzisiejszych czasach. I do tego są przede wszystkim wezwani duchowni, osoby konsekrowane. I to takie świadectwo widzimy w życiu i posłudze biskupa Wojciecha Sługi Bożego.
Wieńczymy nasze poniedziałkowe spotkanie w parafii świętego Jakuba Apostoła w Siniarzewie w diecezji włocławskiej. To spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą Anioł Pański. Komentatorem dzisiejszej uroczystości był ksiądz Rafał Zieliński, student teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Mszy świętej przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski. On również wygłosił Słowo Boże. W czasie uroczystości licznie obecni byli kapłani, siostry zakonne ze zgromadzenia sióstr wspólnej pracy od Niepokalanej Maryi. Obecni byli również diakoni, alumni Wyższego Seminarium Duchownego. I od samego początku, gdy przybywaliśmy do Siniarzewa, mogliśmy zauważyć gościnnych parafii, pięknie przygotowany kościół, straż pożarną, licznie obecną służbę liturgiczną ołtarza, młodzież, która przygotowała program słowno-muzyczny Dar Męczeństwa diecezji włocławskiej w latach II wojny światowej. Wszystkim jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy, jednocześnie gratulujemy przeżywanej w ten sposób i realizowanej wiary, która wyraża się w pięknie Kościoła wewnątrz, na zewnątrz, w tych remontach, które są rozpoczęte, ale również we wspólnocie modlitwy. Dziękuję również za udział w rozmowach niedokończonych księdzu prałatowi, profesorowi doktorowi habilitowanemu Tomaszowi Kaczmarkowi, który jest postulatorem wielu procesów beatyfikacyjnych. Zwłaszcza dziękujemy za Jerzego Popiełuszkę.
W sumie 110.
A teraz kogo?
A teraz próbuję dopełnić sprawy biskupa Wojciecha Owczarka.
No, o to na pewno modlą się najbardziej siostry. Była z nami siostra Natalia Musidlak, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, księdzu Tomaszowi Bartkowiakowi, proboszczowi parafii. Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękujemy również tym paniom, które posilały wszystkich gości pracując w kuchni. Dziękuję panu Maciejowi Sokołowi, panu Krzysztofowi Gabskiemu, jak również wszystkim realizatorom i obsłudze technicznej telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.